Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie.
Myślę, że doskonale znamy wszyscy ten fragment z tym refrenem, który się w tej Ewangelii powtarza. Jedyny fragment, tak w ogóle z Ewangelii, który opisuje, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Nie mamy innego fragmentu, którym Pan Jezus tak dużymi literami powiedziałby to, jak to będzie wyglądało. Tylko w 25 rozdziale u świętego Mateusza Pan Jezus mówi wprost: jak przyjdzie, to tak się będzie działo. I oczywiście pewnie nieraz wokół tej Ewangelii słyszeliśmy o tym, że to jest taka Ewangelia o Panu Jezusie w przebraniu. Takim w przebraniu i o tym, że Go ludzie nie rozpoznali. W tych potrzebujących, chorych, w tych, którzy byli nadzy, w więzieniu. I że słyszeliśmy o tym, że to jest o takim bezinteresownym dobru. Właśnie ktoś robi dobro i w sumie się nie pyta o to, co z tego będzie miał, tylko po prostu je robi. No i też myślę, że nieraz słyszeliśmy, ale nie dość powtarzać, że tu w ogóle nie o politykę chodzi przy okazji Chrystusa, Króla Wszechświata, tak jak w ogóle przy okazji Ewangelii w ogóle nie chodzi o politykę. I że to nie jest tak, że jak dzisiaj obchodzimy taką uroczystość, to docelowo papież miałby być prezydentem świata, a biskupi jego ministrami, a wszyscy księża kierownikami działów. No bo nie. bo to w ogóle nie o to chodzi. Przyznam, że uderzyło mnie dzisiaj i tak wewnętrznie zaniepokoiło kilka elementów tej Ewangelii i pomyślałem sobie, że ja się do niej przyzwyczaiłem, traktując ją jako bardzo poruszający tekst, bo jest poruszający, ale jak zacząłem o niej myśleć, to tak zdałem sobie sprawę, że jest tak poruszający i jednocześnie bardzo, bardzo niewygodny dla mnie. Po pierwsze, w tym opisie sądu Pan Bóg w ogóle nie pyta ludzi o wiarę. Nie wiem, czy to zauważyliśmy. Nie wiem, czy zauważyliście, że Pan Jezus w ogóle nie pyta o to, czy wierzyliście. Czy, nie wiem, zachowywaliście przykazania. Czy przestrzegaliście zasad. W ogóle tego nie ma. Raczej mówi o tym, to jak żyliście. Przyszliście do mnie, przyodzialiście, daliście mi jeść, odwiedziliście. Mówi o bardzo konkretnych zachowaniach, które oczywiście mogą wynikać i powinny wynikać z wiary, ale o wiarę to nas nie pyta. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki fragment, kiedy podczas tam jednej z podróży Pana Jezusa apostołowie przychodzą do Niego i mówią Mu: Panie, widzieliśmy kogoś, kto wyrzucał w Twoje imię złe duchy, ale nie chodził z nami. I zabroniliśmy mu tego. I w odpowiedzi Pan Jezus mówi: ale mu nie zabraniajcie. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Tak ich upomina. I tak sobie myślę, że to słowo, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami, dobrze pasuje też do opisu tego, o czym mówi ta dzisiejsza Ewangelia. No pomyślcie, doskonale to czujemy. Ile myśmy w Polsce utoczyli piany i dyskusji kompletnie niepotrzebnych i wyniszczających, i dalej to będziemy toczyć pewnie, bo taką jakoś mamy tendencję, o tym, które dobro jest lepsze. Czy takie dobro, które robią instytucje kościelne, czy takie dobro, które robią instytucje niekościelne i na przykład prowadzone przez osoby, które są niewierzące. Ile myśmy tych dyskusji utoczyli przez ostatnie kilkadziesiąt lat? Ile myśmy się naspierali o to tak naprawdę, które dobro lepsze? I wiadomo, że trochę to kościelne to ma być to trochę lepsze dobro. To inne to jest takie mniejsze dobro, a to jest takie większe. Trochę przesadzam. Ale czy tak trudno często tak nam przyjąć, że dobro to dobro? Po prostu. Że pomoc to pomoc. Że ona nie ma denominacji religijnej. Że ono się trochę nie pyta, czy byłeś katolikiem, czy byłeś protestantem, czy byłeś agnostykiem. Pomogłeś. To dobrze. Kropka. Nie musimy do tego dodawać jakiegoś tam drugiego, trzeciego i czwartego zdania. Pan Jezus zapyta się o dobro. Nas także się zapyta, bo nas się zapyta dodatkowo, powie nam, bo wiara bez uczynków jest martwa. Ale zapyta nas o dobro. Ten tekst, który słyszeliśmy przed chwilą, jest bardzo uniwersalny. Jak rzadko który z tekstów ewangelicznych jest tak uniwersalny, że mogłoby się pod nim podpisać bardzo wiele osób. Nie tylko wierzących. Jest tego typu tekstem, który jest bardzo włączający, łączący, pokazujący jakąś ogromną nić porozumienia, którą możemy w tym świecie osiągnąć, będąc z różnych parafii, z różnych światopoglądów, że może nas połączyć coś tak bardzo oczywistego jak pomoc, dobro, działalność na rzecz osób potrzebujących. Że nie musimy od razu stawiać takich granic, nie, my jako wierzący to robimy to inaczej. Dobro nie ma denominacji religijnej. Druga rzecz, która mnie zaniepokoiła, tak też wstrząsnęła, że w tej Ewangelii tak naprawdę my sami jesteśmy tymi, którzy siebie osądzają. Bo ten Pan, który przychodzi, Pan Jezus, który przychodzi, to On właściwie tylko przykłada taką miarkę. I mówi, tak jak żyłeś, to tak masz. I to jest takie bardzo niewygodne, bo tam nie ma takiego, takiego myślenia, no ale jakoś tak się starałem. Nie. Tak jak żyłeś, to tak masz. To jest, wiecie, bo my często też gubimy się w takich niuansach, że chciałem komuś pomóc, zastanawiałem się, czy komuś pomóc, rozważałem różne za i przeciw. A Pan Jezus ostatecznie zapyta nas o ten konkret. Pomogłeś czy nie? Pomogłeś czy nie? Tak przychodzi mi na myśl taka dygresja. Czasem jak słyszę w konfesjonale, nie tylko, ale najczęściej młode mamy tak mają, ale nie, starsze też tak mają. Ojcowie trochę mniej, ale mamy tak mają. I mówią mi na przykład, że tak wstaję do tego mojego dziecka w nocy, jak płacze, i tak go tam przebieram, przewijam, go tak noszę, ale tak wiecie, jakiegoś tak nie czuję wtedy tej miłości. Ja mówię, no rozumiem. O pierwszej było wstawanie, pierwszej 10, pierwszej 20, pierwszej 50, drugiej 5, drugiej 30, na pewno. Nie chodzi o czucie. Ostatecznie się wydarzyło. Nie chodzi o czucie. Ostatecznie zrobiliśmy, pomogliśmy. Niekoniecznie przeżyliśmy przy tym jakiś głęboki wstrząs. Jest dobro. Ono się wydarzyło. I trzecią rzeczą, która chyba jest najbardziej szokująca, to jest to, że Pan Jezus w ogóle nie pyta o motywację. Że w ogóle w tym sądzie nie ma mowy o motywacjach. Z jakiego powodu pomogliśmy? Czy z jakiego powodu pomogli ci, którzy wywołali jakieś dobro? Bo może się tak okazać, że ktoś komuś pomógł z bardzo egoistycznego powodu. To znaczy, żeby się trochę poczuć lepiej. Żeby poczuć się w swoich oczach jako osoba, no trochę jestem lepszy, pomogłem. No egoistyczny, powiedzielibyśmy, zupełnie nieprzystający, ale pomógł. Tak sobie myślałem o tym dzisiaj, że jakbym miał się zastanawiać, czy taka motywacja jest doskonała, to pewnie bym powiedział, że jest niedoskonała. Ale jak ktoś nie potrafi inaczej, to lepsza taka, niż by nie pomagać. Był kiedyś taki święty, żył na przełomie XIV i XV wieku w Polsce. Nazywał się święty Jan Skent, z takiej małej miejscowości pod Krakowem. Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo takim błyskotliwym człowiekiem, który przeszedł do historii Kościoła jako taka osoba bardzo troszcząca się o potrzebujących. Tak w ogóle w historii też Krakowa się zapisał jako taki człowiek. Jest w ogóle patronem UJ-u. I przeszedł do historii jako człowiek, który rozwiązywał pewne takie kazusy. Zostawił po sobie takie konkretne przypadki. Ludzie mu zadawali różne pytania i to tak przeszło do historii. To można do dzisiaj czytać. Jedno z takich pytań brzmiało, czy można przyjmować od ludzi płaszcze, albo płaszcze to nie takie dzisiejsze płaszcze, tylko takie płaszcze przypominające bardzo wykwintne stroje. Czy można przyjmować te płaszcze i przerabiać je na ornaty? Bo cóż, jeśli te płaszcze na przykład należały do mordercy albo do gwałciciela? Jan Skent bardzo przenikliwie mówił, cóż ten płaszcz jest winien, że ktoś go taki nosił. To tylko rzecz. Ważne jest serce tego człowieka. Co nim powodowało i co nim kierowało. Moglibyśmy to powiedzieć, cóż ta lodówka jest winna, że ktoś jej dał? Ktoś, kto może zachowuje się nieprzyzwoicie, ale komuś dał lodówkę. Co ta lodówka jest winna? Co jest winna ta kanapa? Co są winne te pieniądze, które ktoś komuś dał? Ważne jest jego serce. I być może ktoś zaczyna pomoc drugiemu człowiekowi od bardzo niedoskonałych motywacji. Właśnie takich, pomagam, żeby poczuć się lepszym. Pomagam, bo rzeczywiście stać mnie i tak w moich oczach czuję, że tak jestem bardziej święty. W porządku, jest to niedoskonałe, ale jeżeli ktoś jest uczciwy w takim pomaganiu i szczery wobec siebie, to myślę, że bardzo szybko dojdzie do takiej bardzo niewygodnej konkluzji. I zreflektuje się i zastanowi, mówi tak, no dobrze, byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. No w więzieniu to człowiek nie ląduje za dobre zachowanie. W więzieniu to człowiek nie ląduje za to, że się zachowywał przyzwoicie, tylko za to, że kogoś skrzywdził. A może w tym więzieniu na przykład jest pedofil? Może ksiądz pedofil? Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem chory, czyli na przykład uzależniony. Wiele lat ktoś pracował nad tym, żeby dojść do takiego stanu, że jest uzależniony od czegoś. Na własne życzenie. A odwiedziliście mnie. Mimo, że sam sobie ktoś na to ciężko zapracował. To prowadzi do bardzo istotnego pytania tej Ewangelii do nas wszystkich. Łatwo jest pomagać ludziom, których lubimy. Łatwo jest pomagać ludziom, których jakoś szanujemy, których uznajemy za takich, którym warto pomóc, których oceniamy jako tych, którzy może rzeczywiście pobłądzili w życiu i potrzebują pomocy, ale warto im pomóc, dać im szansę. A co z tymi, z którymi jest nam nie po drodze? Co z tymi, których nie znosimy? Co z tymi, których omijamy szerokim łukiem? Co z tymi, którzy, na widok których to nam się nóż w kieszeni otwiera? Czy moglibyśmy tą Ewangelię rozszerzyć i dokonywać takich kombinacji? Miałem inne poglądy polityczne od ciebie, a przyszedłeś do mnie. Byłem innej orientacji seksualnej, a przyodziałeś mnie. Ba. Nienawidziłem uchodźców i chciałem ich wszystkich wywalić z Polski, ale źle się miałem i przyszedłeś do mnie. Pomogłeś mi. Możemy kombinować na wiele sposobów. To jest wszystko dobro wobec osób, czy może okazja do dobra wobec osób, których jakoś nie znosimy. Jakoś trudno nam ich tolerować. I tu się zaczyna Ewangelia. I tu się kończy pomoc charytatywna, tu się kończy proste pomaganie, tylko tu się zaczyna Ewangelia dla nas. To znaczy przestaje być to tylko działanie pomocowe, ale zaczyna być też działanie na moim sercu. To jest cholernie niewygodne. Ale jeżeli mamy być uczciwi i konsekwentni w przeżywaniu Ewangelii, to w taki sposób. Bo tu się pokazuje istota Królestwa Pana Jezusa, który przyszedł zmieniać i zmienić relacje między nami. O to mu chodzi. Nie po to, żebyśmy budowali kościoły, żebyśmy mieli klasztory, żeby ktoś był księdzem, biskupem, papieżem, nie wiem. To są wszystko formy. Formy tego, o co Panu Jezusowi chodzi. Zmienić relacje między nami. Połączyć tych, którzy są kompletnie z różnych parafii. Bo może się okazać, że tą osobą, do której ktoś się nie chce odzywać, jestem ja. Bo to niekoniecznie jest tak, że to ja patrzę na kogoś i mówię, ten jest beznadziejny. Ktoś patrzy na mnie i mówi, on jest beznadziejny. Bielecki jest beznadziejny. Ostatecznie ta Ewangelia, czy może przesłanie tej Ewangelii zrozumieją ci z nas, oby jak najwięcej z nas, którzy odwołają się do swojego doświadczenia, swojego życiowego doświadczenia i pomyślą sobie, ile razy w życiu byłem nagi, ile razy byłem głodny, spragniony, ile razy byłem w jakimś więzieniu, w jakiejś sytuacji bez wyjścia i nagle okazał się być ktoś, kto mi pomógł, ale nie moralizował, nie mówił z poczuciem wyższości, nie wywyższał się, mnie nie poniżał, nie mówił masz za swoje, tylko mi pomógł. Po prostu mi pomógł. Nie pytał, jakie mam poglądy, jakie jestem orientacji. Po prostu mi pomógł. Jeżeli odwołacie się, czy odwołamy się do takich sytuacji i zobaczymy, jakie było poruszenie wtedy naszego serca, no to niedaleko jesteśmy od Królestwa. To zostaje nam tylko powiedzieć, idźmy i czyńmy podobnie.